Liturgia to nie jest zbiór przepisów. Ma nas prowadzić do zjednoczenia z Chrystusem, które dokonuje się najpełniej w Komunii Świętej.
To nie są wspomnienia. Tajemnica męki, śmierci Chrystusa i zmartwychwstania to jest teraźniejszość.
Sprawcą i dawcą liturgii jest Duch Święty. Tymi osobami, do których całe dzieło zbawienia przygotowane przez Boga dociera, to są właśnie żywe osoby.
Krew z boku Jezusa staje się tym winem nowego przymierza. Przymierze to są zaślubiny.
Na świętej uczcie
Eucharystia daje życie. Rok duszpasterski z siostrami, uczennicami Boskiego Mistrza.
Zapraszam, siostra Aleksandra Szybolska. Siostra Maria Emilia Konkol, studentka Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie, także chciała się podzielić z nami swoimi rozważaniami o Eucharystii, korzystając z tego, co dla niej w tym momencie najdroższe, to znaczy z Ewangelii według świętego Pawła Apostoła. Mamy na myśli oczywiście list do Rzymian, naukę o usprawiedliwieniu, która jest sercem teologii świętego Pawła. W jaki sposób poprzez lekturę tego listu można zbliżyć się do tajemnicy Eucharystii i zrozumieć bardziej, dlaczego Eucharystia daje prawdziwe życie? Posłuchajmy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jak wiemy, program duszpasterski w Kościele w Polsce na najbliższe trzechlecie przebiega pod hasłem Eucharystia daje życie. A w tym roku, który obecnie przeżywamy, tematem przewodnim jest Wielka tajemnica wiary. Dane nam też zostało motto biblijne, które pochodzi z 6 rozdziału Ewangelii według świętego Jana i brzmi: abyście uwierzyli w Tego, którego Bóg posłał. Papież Benedykt XVI, jeszcze jako kardynał Józef Ratzinger, mówił, że zapominanie o Bogu jest najgroźniejszym niebezpieczeństwem naszych czasów. Także nam, wierzącym, może się zdarzyć, że przychodzimy na liturgię, celebrujemy ją wraz ze wspólnotą Kościoła, ale tak naprawdę nie mamy jasno w świadomości tego, o co w niej chodzi. Zapominamy o tym, co najważniejsze, co jest naszym pierwszym i jedynym motywem celebracji. Bóg i dzieło zbawcze dokonane przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który dla nas i dla naszego zbawienia wcielił się i stał się człowiekiem po to, by wskazać nam drogę do nieba, wskazać nam jedyną, prawdziwą drogę, którą jest On sam, Jego życie, Jego nauka, Jego Pascha, czyli męka, śmierć i zmartwychwstanie, które w Nim stało się i dla nas otwartą bramą do nieba, do pełni życia, do pełni uczestnictwa w życiu Bożym, w Jego chwale, w Jego królestwie. Liturgia święta jest więc nie tyle o mnie, czy o Tobie i o naszych sprawach ziemskich, ale liturgia jest najpierw i przede wszystkim o Bogu i o tym, co On nam dał, co dla nas zrobił i co robi nieustannie. Celebrujemy samego Boga i Jego dzieło zbawcze. Eucharystia daje życie. Wielka tajemnica wiary, abyście uwierzyli w Tego, którego Bóg posłał. Uwierzyć w Jezusa Chrystusa, obecnego i działającego w Kościele, w Eucharystii. Pasterze Kościoła w Polsce, nasi przewodnicy, sugerują nam, żebyśmy powrócili do tego, co jest istotą naszej wiary, do tego, co jest najważniejsze, centralne. Potrzebujemy na serio przyjąć to wezwanie jako zaproszenie do postępowania na drodze wiary, jako zaproszenie do wzrostu, do dojrzewania. Jednym z aspektów, które mogą nam w tym pomóc, jest właśnie studium, pogłębianie, także to intelektualne, tajemnic naszej wiary. Nasz założyciel, założyciel naszego zgromadzenia i całej rodziny świętego Pawła, błogosławiony ksiądz Jakub Alberione, mówił często, że nie można kochać czegoś, czego się nie zna. Stąd też, by naprawdę kochać Boga, kochać Kościół i móc przeżywać autentycznie naszą wiarę, potrzebujemy ją nieustannie pogłębiać, umacniać, co dzieje się także przez to rozumowe zgłębianie i rozważanie prawd naszej wiary. Bo nasza wiara w Boga, nasza miłość do Boga chce i potrzebuje wyrażać się w naszym konkretnym życiu, a szczególnie w naszej wierze i pobożności eucharystycznej. Zachęcam tu do pochylenia się nad tym, jak to tłumaczy święty Paweł, apostoł. On, jak wiemy, tak jak i my, nie poznał Jezusa w czasie jego ziemskiego życia, ale już po tym, jak Jezus zmartwychwstał, już samo to może nam pomóc. Uwierzył po tym, jak osobiście spotkał zmartwychwstałego Pana. To przecież tak jak i my dziś na Eucharystii, bo Eucharystia to Jezus, który dziś żyje w swoich uczniach, w Kościele. Dlaczego, myśląc o Eucharystii, proponuję zacząć od rozważania właśnie listu do Rzymian? Może dlatego, że jest dla nas i on, jak i Eucharystia, nie lada wyzwaniem, jest absolutnie przebogaty w treść, która jest w nim jakby skompresowana. Jest tu sama esencja tego, w co wierzymy. Spróbujmy razem podjąć to wyzwanie, tę niezwykłą przygodę, ale i też ten trud zmierzania się z tymi wielkimi rzeczywistościami, z tymi wielkimi tematami teologicznymi: usprawiedliwienie, odkupienie, zbawienie, ofiara, krzyż. Bo dzięki temu może uda nam się choć trochę bardziej zrozumieć i ukochać to, czym tak naprawdę jest to dzieło zbawcze Jezusa Chrystusa, które uobecniane jest dla nas i dla naszego zbawienia w Eucharystii. Dlaczego potrzebujemy Eucharystii? Dlaczego potrzebujemy Jezusa Eucharystii? Mówimy, że Eucharystia daje życie. Czyżby nam tego życia brakowało? Jakiego życia? Co jest tym życiem? Gdy mowa o zbawieniu, święty Paweł w swoim liście do Rzymian używa najczęściej słowa usprawiedliwienie. W kolejnych wersetach i rozdziałach święty Paweł przedstawia sytuację ludzkości, nasze tu i teraz. Wychodzi od tej sytuacji ludzkości pogrążonej w grzechach. Jesteśmy pogrążeni w grzechach i sami jesteśmy niezdolni do zmiany, do jakiegoś polepszenia swej sytuacji o naszych własnych siłach. O czym konkretnie mówi Paweł? Jak widzimy, wylicza tu wiele aspektów, które mają zobrazować ten dramat, to napięcie, ten krzyk niemocy. Mówi tu o bezbożności, nieprawości, fałszu. Mówi o tym, że choć Bóg stworzył świat, który cały jest odbiciem Jego chwały i umysł ludzki jest zdolny poznać Boga po tych znakach i dziełach Bożych, ale jak mówi święty Paweł, choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu, ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach, przez co zaciemniło się bezrozumne ich serce, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Jakie są te konsekwencje nieuznania Boga i nieoddania Mu chwały? Oto one. Głupota, bo prawdę zamienili na kłamstwo. Idolatria, bo stworzeniu oddawali cześć i Jemu służyli, zamiast służyć Stwórcy. Rozwiązłość i niepohamowane namiętności, bo popełniają akty nieczyste, nawet te homoseksualne, które święty Paweł, zgodnie z całą biblijną tradycją, jasno i wprost nazywa zboczeniem. Dalej, wszelka nieprawość, przewrotność, chciwość, niegodziwość, zazdrość, waśnie, podstępy, złośliwości, oszczerstwa, zabójstwa, nienawiść Boga, zuchwałość, pycha, chełpliwość i upodobanie w tym, co złe, nieposłuszeństwo, bezrozumność, niestałość, brak serca i brak litości. Widzimy tu i czujemy cały ten ogrom grzechów ludzi, którzy choć mają możliwość ze stworzenia chociażby poznać prawdę o Stwórcy, nie chcą tego zrobić, choć czują i wiedzą, że wszystkie te złe czyny nie prowadzą do życia, a do śmierci, nie tylko je popełniają, ale i je popierają i chwalą tych, którzy tak czynią. Ale to nie koniec, bo zaraz obok grzechów tych, którzy żyją tak, jakby Boga nie było, są też i grzechy, i wykroczenia, i zaniedbania narodu wybranego. Tych, którzy choć wierzą w Boga, uznają Jego panowanie, znają Jego wolę, a jednak sercem także oni dopuszczają się zła. Także oni są równie daleko od Boga, jak i tamci, jak poganie. Są przekorni, uważają się za lepszych, osądzają innych, a sami robią to samo. Nie chcą uznać prawdy, bo nie chcą się naprawdę nawrócić. Choć otrzymali od Boga tak wiele pomocy, tyle łask, by móc Go poznać i by żyć w Jego bliskości i w błogosławieństwie. Przede wszystkim otrzymali prawo Boże, Torę, Dekalog, która przecież była najwyższym wyrazem woli Bożej, tej troski Boga o swój lud, do której zachowania wierzący w Boga uroczyście się zobowiązali, zawierając z Bogiem przymierze. A mimo to okazuje się, że w praktyce życia żyją zupełnie jak poganie. Kradną, choć mówią, że nie wolno kraść. Cudzołożą, choć mówią, że cudzołożyć nie wolno. Pieniądze stają się ich bożkiem, choć przecież obiecywali, że nie będą mieć innych bogów oprócz Boga jedynego. Chlubią się z bycia wiernymi Bogu i z posiadania prawa boskiego, a tego prawa nie zachowują. I tu święty Paweł ostro kwituje, że to z powodu takich fałszywie religijnych ludzi poganie bluźnią imieniu Boga. Bo jak mówi Paweł, wszystko ma swą wartość. Możemy powiedzieć właśnie i prawo, i praktyki religijne, i znaki religijne, i tradycje. Wszystko ma wartość. Wszystko pomaga, wszystko służy, ale tylko jeśli jest przeżywane autentycznie, szczerze, a nie jako jakaś tania fasada dla zachowania pozorów. Boga się nie oszuka. Bóg czyta w naszych sercach, zna nas i wie, czy i na ile nasze serca i nasze umysły są zwrócone do Niego. I to Jemu oddają prawdziwy kult. Rozważając tę dramatyczną sytuację, w której znalazła się ludzkość z powodu swej grzeszności, święty Paweł stwierdza ostatecznie, cytując psalm, nie ma sprawiedliwego, ani jednego, nie ma rozumnego, nie ma takiego, który by szukał Boga. Wszyscy zbłądzili, wszyscy okazali się przewrotni. Nie ma takiego, kto by postępował godziwie, ani jednego. Święty Paweł obrazowo przedstawia poszczególne części ciała, które poddane są tej niewoli grzechu. Gardło ich jest grobem otwartym. Swoim językiem dopuszczają się oszustw. Na ich wargach jad żmijowy. Usta ich pełne są przekleństw i zgorzknienia. Do rozlewu krwi biegną ochoczo. Zagłada i udręczenie na ich drogach, a drogi pokoju nie dostrzegli. Bojaźni Bożej nie mają przed oczami. Dlatego też usta każdego powinny zamilknąć, a cały świat niech uzna swoją winę wobec Boga. Ponieważ z pomocą uczynków nakazywanych przez prawo nikt nie może dostąpić usprawiedliwienia przed Bogiem. Wszyscy zgrzeszyliśmy. Wszyscy okazaliśmy nieprawość, nieposłuszeństwo. Nie uznaliśmy Boga, nie okazaliśmy Mu wdzięczności, nie oddaliśmy Mu chwały, a odwróciliśmy się od Niego i od Jego woli. I dlatego tkwimy w grzechu, w złu, w przewrotności, w beznadziei, w bezsensie, który ostatecznie prowadzi nas do śmierci. Czy zatem naprawdę nie ma już dla nas nadziei? I oto nagle Paweł proklamuje serce Ewangelii. Ale właśnie teraz, poza prawem, ujawniła się Boża sprawiedliwość, o której świadczą prawo i prorocy. Jest to sprawiedliwość Boga osiągana przez wiarę w Jezusa Chrystusa, ofiarowana bez różnicy wszystkim wierzącym, w Wszyscy przecież zgrzeszyli i zostali pozbawieni chwały Boga, a usprawiedliwienia dostępują darmo, dzięki Jego łasce, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Bóg uczynił go narzędziem przebłagania. Przez wiarę w Jego krwi objawił swoją sprawiedliwość, aby odpuścić grzechy popełnione uprzednio w czasie cierpliwości Bożej. Również w obecnym czasie objawia swoją sprawiedliwość, ponieważ jest sprawiedliwy i usprawiedliwia wszystkich wierzących w Jezusa. Ale właśnie teraz Bóg posłał na ziemię swojego Syna, Jezusa. I wraz z przyjściem Jezusa na ziemię, oto następuje nowa epoka w historii zbawienia. Odtąd wszystko już będzie liczyło się przed i po przyjściu Chrystusa. On jest Ewangelią. To On jest dobrą nowiną o zbawieniu. Ta dramatyczna sytuacja człowieka zostaje radykalnie przemieniona za sprawą zbawczego działania Bożego w Jezusie. Sprawiedliwość Boża jest zbawienna dla człowieka. Bóg pragnie w Jezusie dokonać dzieła usprawiedliwienia grzesznego człowieka. Wydaje się, że nie ma cudowniejszych słów w całym Piśmie Świętym, jak te dwa drobne słowa. Teraz zaś. Te dwa drobne słówka zwiastują właśnie nową erę. Zmienia się wszystko. Nastaje era zbawienia. On, który dla nas i dla naszego zbawienia umarł i zmartwychwstał. To zbawienie, to, czego nie byliśmy w stanie osiągnąć jako ludzie o własnych siłach, tego teraz dokonuje dla nas Bóg przez Jezusa Chrystusa. Zbawienie, usprawiedliwienie, uświęcenie, odkupienie, nowe życie. Nie jest to zatem nasze osiągnięcie. Nie jest to osiągnięcie człowieka, ale jest to dar, który człowiek otrzymuje za darmo i bezinteresownie od Boga. To zbawienie, to usprawiedliwienie, to nowe życie jest absolutnie dla wszystkich wierzących bez różnicy. A jedynym warunkiem jego przyjęcia jest właśnie wiara. Wiara w Jezusa jako Chrystusa, jako namaszczonego przez Boga, jako tego, którego Bóg posłał dla naszego odkupienia. To właśnie dzieło zbawcze Jezusa Chrystusa staje się odtąd jedynym pewnym punktem odniesienia dla wszystkiego. Nie ma nikogo innego, nie ma innego imienia, w którym byłoby zbawienie, jak tylko w Jezusie Chrystusie. To wiara daje nam to nowe życie, sens, ocalenie. Eucharystia to dziękczynienie, to wdzięczność Bogu za dar zbawienia. Eucharystia naprawdę daje nam życie, prawdziwe życie. Teraz zaś, poza prawem, została objawiona i jest jawna sprawiedliwość Boża, zaświadczona przez prawo i przez proroków. Sprawiedliwość Boża za pośrednictwem wiary w Jezusa, który jest Chrystusem, dla wszystkich wierzących. Sprawiedliwość Boża, co po grecku brzmi dikaiosyne theou pephanerotai. Użyty tu przez Pawła grecki czasownik phaneroo użyty jest w czasie perfektum, co wyraża, że wydarzenie dokonane raz w przeszłości trwa i ma jakiś wpływ w teraźniejszości. Trwają jego skutki. Ponadto jednym ze znaczeń użytego tu czasownika, oprócz objawić, jest też dać poznać, ukazać, ujawnić, upublicznić. Więc ten aspekt uwidocznienia, ukazania, dania do publicznego oglądania może nawiązywać do niosącego ocalenie wydarzenia wywyższenia węża na pustyni. kiedy to Izraelici byli kąsani przez jadowite węże, Mojżesz modlił się do Pana i Bóg polecił, by Mojżesz wywyższył na pustyni miedzianego węża i ktokolwiek z wiarą, z ufnością spojrzałby na tego węża, ocaliłby swoje życie. I tu właśnie użyty jest ten sam czasownik i właśnie ten aspekt właśnie tego ukazania i dania do publicznego oglądania podejmuje też Jezus w rozmowie z Nikodemem, jak pamiętamy, kiedy tłumaczy mu potrzebę wywyższenia Syna Człowieczego dla zbawienia świata. I w swych dalszych słowach święty Paweł potwierdzi, że chodzi tu o śmierć Jezusa na krzyżu, bo to właśnie wywyższenie Jezusa na krzyżu stanowi moment ukazania Jezusa światu, kiedy to Jego umęczone ciało, oddane w ofierze dla zbawienia świata, zostaje właśnie ukazane, wydane. Bóg w swoim ukrzyżowanym Synu, to znaczy w Jego ofierze, w tajemnicy Jego męki, śmierci i zmartwychwstania, ukazał, dał do publicznego oglądania zbawczy zamysł względem ludzkości. Bo to właśnie widzimy w Jezusie. Pomyślmy o Eucharystii, o modlitwie eucharystycznej podczas mszy świętej. Tam też mamy ten moment ukazania konsekrowanej hostii. To właśnie jest Jezus, to jest Jezus ukrzyżowany i zmartwychwstały. To jest nasz Pan, który oddaje swoje życie dla nas i dla naszego zbawienia. Ukazany w tym ekstremum, właśnie w tym akcie ofiary, wydania z miłości swojego życia za nas, dla naszego życia, dla naszego wiecznego zbawienia.
Na dalsze rozważania siostry Marii Emilii Konkol zapraszam w kolejnym naszym spotkaniu. Będziemy kontynuować lekturę listów świętego Pawła do Rzymian, aby dzięki tej nauce o usprawiedliwieniu przez wiarę zrozumieć bardziej tę prawdę, że tylko Eucharystia daje prawdziwe życie.
Eucharystia daje życie. Rok duszpasterski z siostrami, uczennicami Boskiego Mistrza.
Bo charyzmat zobowiązuje.